Witam Państwa. Lech Pilarski. Żyjemy w czerwonej strefie, co oznacza, że pandemia rozwija się i musimy wprowadzać nadzwyczajne ograniczenia. Mają być nawet tworzone szpitale polowe. Czy bez społecznej dyscypliny uda się zapanować nad koronawirusem? Zajmiemy się także gnojem. Trafił on ostatnio przed posesję trzech posłów Prawa i Sprawiedliwości. Czy ta nowa forma presji wyborców nie jest objawem swoistego szantażu? Czy nie lepiej rozmawiać? Zapowiadane są także procesy przeciwko posłom. To jak sprawować mandat, skoro już głosowanie nie wystarcza? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A na łączach, proszę Państwa, mamy dzisiaj Mariusza Gromkę, senatora Prawa i Sprawiedliwości. Witam.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, koledzy. Witam słuchaczy.
Poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Oraz poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
No to może zaczniemy od opinii, komentarza do obecnej sytuacji pandemicznej. Senator Mariusz Gromko.
Wszyscy doskonale wiemy, od soboty Białystok jest już w strefie czerwonej, to znaczy są zaostrzone wszelkie przepisy, które mają uniemożliwić dalsze bądź sprawić, żeby było najmniejsze rozprzestrzenianie się wirusa. Jest to w tym momencie jedyna droga, aby podjąć skuteczną walkę z pandemią. Dalej mamy przygotowane, mamy łóżka, rząd pracuje nad tym, żeby zwiększyć ilość łóżek. Właśnie planowane są też szpitale polowe, są typowane w tej chwili również szpitale powiatowe do tego, aby zmieniły się w szpitale zakaźne. No cały czas jest wszystko pod kontrolą. Pan premier z właściwymi ministrami na bieżąco dokładnie wszystko analizuje i tutaj mogę uspokoić, że środków na walkę z epidemią nie zabraknie.
Krzysztof Truskolaski, poseł.
Szanowni Państwo, no, jaka sytuacja epidemiczna jest, wszyscy widzą. Codziennie praktycznie notujemy rekordy zachorowań. Niestety rząd widać, że nie radzi sobie z tym, co się dzieje z epidemią w Polsce. Oczywiście robi jakieś pozorowane działania, ale nie ma w tym konkretu.
A co by pan proponował?
Szanowni Państwo, panie redaktorze, na przykład zaproponowaliśmy dzisiaj jako Koalicja Obywatelska, aby w budżecie państwa na ten i następny rok przeznaczyć 5 miliardów złotych, aby to była rezerwa tylko i wyłącznie na walkę z epidemią. Chciałbym przypomnieć, że w 2020 roku zostało przekazane 2 miliardy złotych na państwową telewizję, więc te 2 miliardy można było przeznaczyć na służbę zdrowia. Widzimy, jakie są ogromne problemy. Wystarczy włączyć telewizję i zobaczyć, że karetki nie mogą wjeżdżać już do szpitali, że nie ma gdzie kłaść pacjentów. Są ogromne, ogromne
problemy
bardzo.
Z tym. Panie pośle, ale system zdrowia, ja przynajmniej nie słyszałem, nie narzeka na brak pieniędzy. To rezerwa rezerwą, można sobie przygotowywać. Drukarnie mogą pracować całą mocą.
Panie redaktorze,
o jakieś działania konkretne.
Panie redaktorze, chciałbym dokończyć. Brak wystarczającej ilości testów. Z czego te testy się biorą? Właśnie z pieniędzy. To trzeba te testy kupić. Respiratory. Również trzeba te respiratory kupić. Więc, panie redaktorze, pieniądze w służbie zdrowia są bardzo, ale to bardzo potrzebne. A PiS w 2020 roku wydał 2 miliardy na propagandę w telewizji polskiej. Ale,
ale wydał Państwa, prawie 2,5% PKB na Ministerstwo Obrony Narodowej. Ponad prawie 50 miliardów na edukację narodową.
I to za mało na edukację narodową akurat.
Nie, ale ja tutaj nie licytuję się, tylko pytam o jakieś konkretne, bo kwestia z pieniędzmi to jest przecież decyzja poprawkowa.
Wie pan, że Słowacja chce przetestować wszystkich mieszkańców swojego kraju. Może my też powinniśmy iść taką stronę, żeby większość...
To pytam o tego rodzaju pomysły.
Proszę bardzo, ale do tego są potrzebne pieniądze, do tego są potrzebne testy. Już niedługo może być znowu problem z zabezpieczeniem medycznym szpitali i pracowników służby zdrowia. Tu też należy o tym myśleć i to zabezpieczenie kupić wcześniej. Ale panie redaktorze, niestety, rząd się nie sprawdził. Od maja do do połowy lipca rząd, cały rząd był zaangażowany w kampanię wyborczą prezydenta Andrzeja Dudy. Nikt nie przejmował się tym, że jest koronawirus. Pan premier nawet mówił, że wirus już jest w odwrocie, że można śmiało iść i spotykać się,
głosować. To już wiemy.
Więc nie możemy, panie redaktorze, przejść nad tym tematem.
Proszę postawić kropkę.
Premier się nie sprawdził. Nie kupiono respiratorów przez tyle czasu. Można było je zamówić, można było za nie zapłacić, a ich nie kupiono, bo zlecono je w firmie jakiejś, której właścicielem był handlarz broni. Więc panie redaktorze, rząd się nie sprawił, rząd zawiódł, więc trzeba jak najszybciej działać. Dlatego mam nadzieję, że w Sejmie ustawa
ale wybory dopiero za 3 lata.
Zdrowia pojawi się już jutro, bo jutro mamy zwyczajne posiedzenie Sejmu i zostanie przegłosowana i za te pieniądze, za tę rezerwę będzie można kupić niezbędny sprzęt. Ale jeszcze jedną kwestię.
Za chwilę, bo już pan długo. Powrócimy, jeszcze będzie pan miał szansę. Paweł Krutul.
Dziękuję,
Nowa panie Lewica.
Redaktorze. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o koronawirusa w naszym kraju, niestety z przykrością należy powiedzieć, że państwo polskie przegrywa niestety. Widać to po co media donoszą codziennie.
Czy tylko państwo, czy także społeczeństwo?
No to jeszcze jak państwo przegrywa, to tym bardziej społeczeństwo przegrywa. Jeżeli
nie, pytam o maseczki, pytam o pewną dyscyplinę. Bo zbytnio uwierzyliśmy, że nie ma tego koronawirusa, nie zachowywaliśmy dystansu, nie nosiliśmy maseczek. Jak pan sądzi?
Panie redaktorze, tak jak pan premier Mateusz Morawiecki przed wyborami powiedział, że koronawirus jest w odwrocie i wszystko na to wskazuje, że już powinniśmy się nie przejmować tą pandemią.
Niestety koronawirus się przegrypował i ponownie zaatakował.
Tutaj mamy wyniki z dnia na dzień, są zatrważające. Coraz więcej ludzi jest zakażonych, coraz więcej ludzi niestety umiera. Problem jest ze szpitalami.
Stwierdzenia faktów. Pytanie tak, o konkrety. Jakie propozycje?
Panie redaktorze, mam trzy propozycje. Jeżeli chodzi o Lewicę, zgłosiliśmy bezpłatne mieszkanie dla lekarzy, dla ludzi związanych z leczeniem pacjentów na czas pandemii, dla każdej osoby zatrudnionej w ochronie zdrowia, która w razie potrzeby mogłaby z niego skorzystać. Bezpieczeństwo w szkołach. Chcemy bezpłatnych testów na COVID dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. I jeszcze, co jest bardzo ważne, co redaktor przed chwilą wspomniał, ochrona pracy, czyli prawo do odmowy obsługi klientów bez maseczki. Każdy pracownik bez maseczki robi to w interesie nas wszystkich, nie obsługując takiej osoby i pokazując reszcie społeczeństwa, że należy tego przestrzegać konkretnie. A jeszcze dobrym przykładem jest teraz, wiadomo, że w województwie podlaskim jest również problem, jeżeli chodzi o miejsca w szpitalach, respiratory i całą obsługę chorych związanych z pandemią, a nie zapominajmy o innych hospitalizowanych, którzy są wypisywani do domu, żeby zrobić miejsce, może pójść przykładem Warszawy, tak jak dzisiaj na Stadionie Narodowym minister Dworczyk mówił, że będzie przygotowanych 500 łóżek. Tak samo może my powinniśmy na Stadionie Jagiellonii również podobnie coś takiego zrobić, żeby odciążyć nasze podlaskie szpitale, żeby było łatwiej, żeby ci dyspozytorzy, kierowcy karetek zwozili to do jednego w jedno miejsce i to na pewno by ułatwiło i usprawniło medykom działanie i walkę z koronawirusem.
Dziękuję. Teraz senator Mariusz Gromko. Chciał się pan odnosić, to proszę bardzo.
Chciałem właśnie odnieść się do słów posła Krzysztofa Truskolaskiego, bo przywołuje mityczne 2 miliardy, które poszły nie na telewizję, tylko na media publiczne, w tym również na radio, w którym dzisiaj ma przyjemność gościć i rozmawiać o ważnych sprawach.
Ciekawe, jaka część tych pieniędzy poszła na Radę Wyborczą.
Chciałbym też podkreślić, że te środki, no to Platforma, jak tylko, że to na każdy doraźny potrzebę nimi dysponuje. Wcześniej krzyczeliśmy, że te środki nie powinny iść na media, tylko trzeba byłoby wydać na onkologię. Dzisiaj
bardzo złośliwie mówiąc, panie senatorze, bardzo tak? Złośliwie mówiąc, to trzeba to tak skonsumować i podsumować. Pan premier Donald Tusk powiedział, że nie płacić abonamentu i z tego wszystkiego się to wzięło. No i to jest rekompensata.
No właśnie, to jest punkt wyjścia i już jakbym ten temat tych 2 miliardów zostawił na boku. Jeśli chodzi o...
To co z pandemią? Czy właśnie przychylić się do propozycji posła Krutula i przygotowywać już szpital polowy na stadionie, czyli takie miejsce, do którego można by przywozić pacjentów covidowych, dawać wstępną pomoc, a później szukać ewentualnie miejsca dla tych, którzy są najciężej chorzy.
Tak, z tym, że nasze województwo na razie dysponuje bezpiecznym zasobem, jeśli chodzi o ilość łóżek. W skali kraju jest 15 tysięcy łóżek przygotowanych. Na dzień dzisiejszy jest zajętych około 8 tysięcy, czyli 60%. Są rozważane dodatkowe miejsca, jakby choćby przywoływany stadion narodowy, na którym w Koronie, bo nie na, chciałbym uprzedzić złośliwości,
to nie na Murawie, ale
w Koronie. Wiadomo, w salach konferencyjnych i wszystko od okalających. Tak, dokładnie, panie.
Myślę, że jeżeli będzie taka potrzeba również i będzie podniesiony ten temat, żeby choćby na naszym stadionie, ale póki co Białystok nie jest zagrożony brakiem miejsc, województwo podlaskie, więc na ten moment tego się nie przewiduje. Inną kwestią jest właśnie zorganizowanie zasobów lekarzy. I tutaj, jak donoszą media, wojewodowie zwrócili się z prośbą do izb lekarskich o wskazanie osób do pracy w związku z koronawirusem. No i ten apel został tak jakby bez odpowiedzi. Bo przykładowo w województwie śląskim izba lekarska wskazała 3 lekarzy. Wojewoda wydał ponad 130 decyzji, z czego do pracy stawiło się 61 osób. Podobnie sytuacja miała miejsce w województwie mazowieckim, w opolskim. No, tam właśnie tutaj na te braki kadrowe bym zwrócił uwagę, że no tutaj jednak jest jakiś problem. I liczę, że to lekarze nie będą odstępować od pomocy potrzebującym, od pomocy zakażonym.
Ale zapytam się pana, panie senatorze, czy nie trzeba by było ewentualnie wprowadzić ustawy czy stanu klęski żywiołowej po to, żeby można było ludzi ewentualnie mobilizować? No bo jak słyszymy, sytuacja lada dzień może być bardzo, bardzo niebezpieczna.
Tak, ale to jest przedmiotem dokładnych analiz i rząd na ten moment jeszcze nie widzi potrzeby wprowadzenia stanu wyjątkowego. Natomiast są analizowane inne możliwości zorganizowania tej kadry, więc poczekamy na propozycję rządu. Myślę, że taka propozycja niebawem się pojawi, być może w najbliższych dniach będzie przedstawiona opinii publicznej. Wszystko przed nami.
Panie senatorze, my nie przyszliśmy tutaj do programu, żeby się nad panem pastwić. W żadnym wypadku, tylko województwo podlaskie może profilaktycznie zagospodarować i już przygotować łóżka na stadionie miejskim w Białymstoku, żeby udrożnić służbę w województwie podlaskim. O to chodzi, żeby przeciwdziałać, no bo trzeba tam ściągnąć respiratory, łóżka, to też wszystko trwa. Widzimy, co się dzieje w kraju, że umarł ostatnio i ratownik medyczny, że nie było możliwości go przyjęcia, nie w samej Warszawie, ale i w okolicznych miastach. To się rozchodzi po całym województwo po województwie. To również do województwa podlaskiego dotrze, dlatego ja mówię profilaktycznie. Już można by zapewnić i wojewoda mógłby w tym kierunku działać. Także ja nie mówię tego w żadnym wypadku w złej wierze, bo to jest zdrowie i życie ludzkie mieszkańców województwa podlaskiego, ale lepiej wcześniej niż później, na ostatnią chwilę i może być w stosunku do niektórych hospitalizowanych po prostu za późno. I tego się obawiam.
Ja rozumiem troskę, ale chciałbym również zapewnić, że wojewoda i służby mu podległe należyte analizy czynią i o ile takie potrzebowanie, natychmiast takie decyzje zostaną podjęte.
Trzymamy za słowo.
Krzysztof Truskolaski.
Rzeczywiście, panie redaktorze, wojewoda się obudził. Przez kilka miesięcy niestety nie podejmował żadnych poważnych decyzji. Dzisiaj podjął taką decyzję, że 2 podlaskie szpitale w Bielsku Podlaskim Powiatowy Szpital i w Augustowie, również powiatowy szpital, zostaną przekształcone na szpitale tak zwane jednoimienne, czyli tylko i wyłącznie będą trafiali tam pacjenci covidowi. Ja dzisiaj wystosowałem interwencję do pana wojewody, no gdzie mieszkańcy Bielska-Podlaskiego i Augustowa, którzy mają inne choroby, będą mogli się leczyć. Oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, trzeba tworzyć nowe jednostki.
Z Augustowa mają w miarę blisko, pojadą do Suwałk, to jest około 30 kilometrów z Bielska, trochę więcej, 50 do Białegostoku, do dużego ośrodka medycznego. Ale to tak na marginesie. Ale pytanie związane z kontrolami, które między innymi i pan prowadził w Urzędzie Wojewódzkim, bo one, te kontrole były skierowane w sprawie COVID-u.
Tak, tak, oczywiście. No pytaliśmy się o wiele rzeczy, między innymi o ilość respiratorów zabezpieczonych w województwie podlaskim, o zakupy, jakie zostały dokonane od marca do września. Jak jesteśmy wyposażeni jako województwo podlaskie? No niestety na wiele pytań wojewoda nie odpowiedział. Ale odpowiedział między innymi na pytanie o szczepionki. Że też tych szczepionek zostało na grypę. Szczepionek na grypę zostało zabezpieczone kilka, tutaj nie mam dokładnie danych, ale z tego co wiem, kilka tysięcy na województwo podlaskie. Za chwilę pewnie to sprostuję, panie redaktorze, bo nie mam przed sobą tego dokumentu.
Ale zamówiliśmy nie za dużo szczepionek, bo wyszczepialność, jak to mówią fachowcy, tu posłużę się takim językiem, była na poziomie 2% populacji, czyli społeczeństwa polskiego i mniej więcej takie były zamówienia, ale się wszystko zmierzy. Ja przyznam się szczerze, że kupiłem bez żadnego problemu szczepionkę. Przypadkowo zajrzałem do apteki i zapytałem się, czy jest szczepionka. Pani powiedziała, że jest. To proszę mi zarezerwować. Nie, ja nie powiem, jaka jest nazwa tej apteki, ale przy tej okazji wyszło jedno wielkie nieporozumienie związane właśnie ze szczepionkami. I tu wykorzystam antenę naszą, żeby o tym powiedzieć, bo to jest absurd. Żeby kupić szczepionkę na grypę, trzeba mieć receptę. Żeby wypisać receptę, trzeba znać nazwę szczepionki, a są dwa typy. Jeśli się powie złą nazwę i lekarz wypisze receptę ze złą nazwą tej szczepionki, to mimo, że się w aptece czeka i bo elektronicznie można receptę dostać, czeka na ową receptę, zła nazwa, dziękuję, już tej szczepionki nie kupimy, trzeba powtarzać receptę albo zrezygnować z zakupu. No jakiś błąd w systemie.
No rzeczywiście, to powinno być tak, że to lekarz wypisuje szczepionkę na grypę, a nie konkretną szczepionkę, bo w aptekach jest ogromny problem i aptekarz, jak zapisujemy się na listę oczekującą, bo wiemy, że trzeba się na taką listę zapisać, żeby dostać szczepionkę, to nie wie, jaką dostanie szczepionkę, czy ten typ pierwszy, czy ten typ drugi. Ale wracając do tego, 16 tysięcy szczepionek zostało
zamówione.
Tak. 16 tysięcy szczepionek, 13 tysięcy pierwszego typu, ponad 13 tysięcy i 3196 drugiego typu. Więc naprawdę, panie redaktorze, no nie jest łatwo dostać szczepionkę. Przychodzi do mnie bardzo wiele osób, pyta się właśnie, czy zostaną podjęte jakieś kroki, żeby te szczepionki były łatwiej dostępne, ale one po prostu nie zostały zamówione, więc bardzo trudno teraz coś zrobić, bo cały świat zamawia szczepionki na grypę.
Senator Mariusz Gromko, czy uda się porozmawiać z ministrem zdrowia czy z dyrektorem NFZ-u, żeby naprawić jakoś tę sytuację związaną ze szczepionką? Chyba, że tam są wskazania medyczne, no ale jakoś ten problem trzeba rozwiązać, bo to pachnie trochę bareją.
No tak, tutaj rzeczywiście mogą występować jakieś wadliwe rozwiązania w systemie. Jednak no, sytuacja jest wyjątkowa i stąd takie sytuacje mogą się zdarzać. Jeśli chodzi o szczepionki, no wiadomo, rynek światowy potrzebuje każdy by zamówił większą ilość, no ale niestety z tym trudnym rynku musimy walczyć i za wszelką cenę te szczepionki również do Polski ściągać. Producenci mają ograniczone moce produkcyjne, stąd też pewna trudność, no ale z ostatnich informacji wiadomo, że udało się już sukcesywnie do Polski docierają kolejne dawki remdesiviru, czyli leku wspomagającego leczenie wirusa. I od października do marca Polska otrzyma około 80 tysięcy tych dawek, więc tu można powiedzieć, że pod tym względem jesteśmy zabezpieczeni. No, tutaj widać bardzo dużą pracę rządu i też pewne wyczucie, bo chciałbym przypomnieć, że choćby jeszcze w maju, czerwcu opozycja domagała się, aby te wybory zostały prezydenckie, zostały przeprowadzone na jesieni, że wtedy już
panie senatorze, proszę tutaj.
Jaka by była sytuacja? No, ja już słyszę, że takiego postulatu nie było, no ale...
Za rok w maju był postulat.
Dobrze. Jeszcze tylko jedno pytanie do pana senatora Gromki. Tak. Czy parlament zajmie się w ogóle kwestią kar za noszenie maseczek, przestrzeganie obostrzeń, bo wiele osób nie przyjmuje mandaty, idą do sądu i sądy oddalają zarzut ze względu na to, że nie ma umocowania ustawowego. Czy to zostanie wreszcie uregulowane?
No tak. Jest ten widoczny problem i niezbędne prace zostały podjęte. Nie znam jeszcze kształtu tego rozwiązania, ale myślę, że niebawem takie rozwiązanie zostanie zaproponowane i zostanie przedstawione posłom. Później trafi do Senatu i myślę, że bez zbędnej zwłoki cały ten proces legislacyjny przebiegnie sprawnie i szybko, aby te przepisy mogły jak najszybciej wejść w życie.
Bo Lewica, to pytanie do pana Pawła Krutula, Lewica jest za tym, żeby to uregulować wreszcie ustawowo, żeby tu nie było żadnych dylematów.
Dokładnie tak, bo nie może być tak, że ktoś może nie przyjmować do wiadomości, że koronawirus istnieje, ale chodzi o to, żeby zadbać o osoby, które go otaczają. Wiadomo, że te osoby się przemieszczają, czy mają odkryty nos, czy nie wkładają maseczki. Powinno być to jak najbardziej ścigane i karane. Byłem świadkiem akurat jak przy takiej kontroli policji i trzeba przyznać, że policja naprawdę zwraca i Straż Miejska na to uwagę i zwraca uwagę, ściga, czy wlepia mandaty, to już tego nie widziałem, bo przyjechałem dalej. Ale jest to przez nie egzekwowane. Nie możemy doprowadzić do tego, żeby wybiórczo, nawet wybiórcze osoby bagatelizowały ten problem, bo to zagraża całemu społeczeństwu. Także musimy się do tego stosować i jeżeli ustawa taka, bo taki wniosek wynieśliśmy do Sejmu, żeby taką ustawę bezwzględnie przyjąć, czy Prawo i Sprawiedliwość się na to zgodzi. Tutaj są zdania podzielane po spotkaniu prezydium Sejmu. No zobaczymy. No jesteśmy za tym i wszyscy powinni byśmy za tym, żeby to wzmocniło bezpieczeństwo Polek i Polaków i wpłynęło na lepsze samopoczucie osób, które chorują i martwią się o swoje rodziny, że takie osoby bez maseczek przebywają wśród nas, wśród naszych dzieci, rodzin, znajomych. No, to jest niedopuszczalne i karygodne. Powinniśmy bezwzględnie to wykluczyć z naszego społeczeństwa. Takie postępowanie.
Pytanie do pana posła Krzysztofa Truskolaskiego, który ostatnio peregrynował i był za tym, żeby uwolnić handel w niedzielę.
Tak, rzeczywiście, panie redaktorze. Jak wiemy, no w sklepach były coraz większe tłumy w piątki, w soboty. No ciężko było kupić spokojnie, zrobić spokojnie zakupy, żeby nie natknąć się na dziesiątki osób. Więc wyszedłem z inicjatywą, zresztą Senat przegłosował to chyba już na ostatnim posiedzeniu, aby w niedzielę w trakcie pandemii zakupy można było normalnie zrobić. Oczywiście są argumenty za, są argumenty przeciw. Ale jeżeli mówi się, że pracownicy będą bardziej obciążeni, to panie redaktorze, czy teraz nie są obciążeni, jeżeli pracują w dużych dyskontach do 23, do 24?
A nawet i całą dobę
przez cały tydzień. Więc jeżeli te sklepy byłyby w niedzielę otwarte, to na pewno ludzie nie pracowaliby tak ciężko. Zresztą chcieliśmy ustawowo zapisać, że dwie niedziele w miesiącu powinny być wolne dla pracownika, czyli maksymalnie pracownik może pracować dwie niedziele. Zresztą jest wielu studentów, którzy stracili pracę właśnie przez te wolne niedziele i to oni na przykład mogliby w niedzielę pracować. Naprawdę, chętni by się znaleźli, a sytuację mamy kryzysową, więc powinniśmy też zastosować nadzwyczajne środki i te niedziele powinny być uwolnione. Powinniśmy normalnie móc zrobić w niedzielę zakupy, aby po prostu było bezpieczne. Ja jestem generalnie zwolennikiem, aby niedziele były handlowe, ale tutaj ta ustawa została przygotowana tylko i wyłącznie na czas epidemii.
Senator Mariusz Gromko. Pana komentarz do propozycji otwarcia sieci handlowych w niedzielę.
To na pewno jest warte rozważenia, to aby wdrażać w życie.
Ale specjalnie dużo czasu nie mamy.
DDM, czyli dystans, dezynfekcja, maseczka również i to rozwiązanie wpisuje się w ten trend i myślę, że tutaj znajdzie się większość i sejmowa, i senacka, żeby takie rozwiązanie wprowadzić. Co do szczegółów nie będę się wypowiadał, być może pewne niuanse trzeba byłoby przeanalizować, ale jednak to jest, uważam osobiście, że dobry krok w celu rozładowania tłumów w sklepach, szczególnie właśnie przed weekendem jest bardzo dużo osób robiących zakupy, a to mogłoby rozładować. No ale z tym właśnie zastrzeżeniem, które tu już wcześniej też padło, co do uwolnienia handlu niedzielnego tylko na czas pandemii.
No, panie redaktorze, no bardzo się cieszę z tej deklaracji pana senatora Gromko. Mam nadzieję, że będzie wspierał tą inicjatywę w gremiach rządowych.
No, jeśli ma ciężką rękę, to nie, a jeśli lekką, to podniesie. Dziękuję. Paweł Krutul.
Oczywiście zakupy, jeżeli chodzi o mieszkańców, są bardzo istotne, ale słowo nie padło o przedsiębiorcach, którzy naprawdę w tym okresie przeżywają bardzo ciężki okres w prowadzeniu swojego biznesu. Leasingi, koszty stałe, wynajmy, to wszystko pozostało, dlatego to na pewno otwarcie działalności w niedzielę na pewno poprawi ich sytuację finansową. Nie oszukujmy się, nasza gospodarka przez koronawirusa też cierpi. Przez to, że nie ma obrotów, nie ma też większych, więcej odprowadzanych od tej kwoty podatków. Także na pewno wesprze to naszych przedsiębiorców, nie tylko lokalnych, ale i w całym kraju. To jest bardzo istotne, żeby to się stało i jest jak najszybciej, bo oni teraz bardzo na tym cierpią.
A jakby pan panie pośle, samo przejście to się oczywiście rozumie, że uwolnienie handlu w niedzielę ruszyłoby też naszą gospodarkę. Ja zresztą o tym mówiłem na konferencji prasowej, że w galeriach handlowych nie są tylko zagraniczne sieci, ale również są nasi podlascy przedsiębiorcy, którzy bardzo narzekają na to, że muszą płacić takie same czynsze, no obroty w trakcie pandemii niestety strasznie wpadły.
Ale jeśli będziemy uwalniali handel w niedzielę, to zaraz się sypną propozycje, to proszę uwolnić siłownię przez cały tydzień, proszę uwolnić baseny przez cały tydzień, hotele, turystykę i całą resztę. To jak pogodzić to?
Panie redaktorze, no zamknięcie siłowni na cztery spusty no też nie było dobrym rozwiązaniem. Można było wprowadzić takie rozwiązania, aby ludzie ćwiczący na tej siłowni ćwiczyli bezpiecznie i na pewno by się do tego dostosowali. No mieliśmy w sobotę strajk przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci tym zakazem prowadzenia i basenów, i siłowni. Na pewno, naprawdę trzeba to rozważyć, aby wprowadzić takie rozwiązanie, żeby ludzie mogli ćwiczyć, ale żeby było to bezpiecznie, czyli wprowadzić limity osób, nie wiem, 10 osób na całą siłownię, czy wprowadzać listę obecności, kto był w jakiej godzinie, żeby jednak osoby, które
no, ale panie pośle, to się tak do końca kupy nie trzyma, bo to samo można powiedzieć o szkołach, to wprowadźmy takie zasady, żeby dzieci się mogły bezpiecznie uczyć, albo dorośli.
No i dzieci się uczą, panie redaktorze, no, jak pan
no,
wie, nie
ale, tak nie poszło. No ale ponadpodstawowe nie, a studenci na uczelniach też nie. No to zakładamy sobie jakiś straszny węzeł gordyjski na głowę.
Panie redaktorze, no ale studenci uczyli się dotychczas w Województwie Podlaskim, na Uniwersytecie w Białymstoku na przykład, mieli wykłady zdalnie, a ćwiczenia stacjonarnie. No chciałbym zauważyć, że grupa studentów to jest 30-40 osób w jednej sali, więc to już nie jest takie, panie redaktorze, bezpiecznie. A jednak no, przedsiębiorcy, którzy prowadzą biznesy takie jak siłownie czy baseny, no, bardzo będą cierpieć na tym, że zostały ich biznesy po prostu zamknięte. Pan premier mówił o tym, że nie będzie drugiego lockdownu, a tutaj mamy lockdown dla przedsiębiorców. Lockdown dla ludzi, którzy ciężko pracują, ale niestety ich przedsiębiorstwa będą musiały być wyłączone z użytku.
Jeżeli mamy być uczciwi względem przedsiębiorstwa, zróbmy taki sam przelicznik jak w kościołach i wszystko będzie załatwione. Nie widzę problemu.
7 metrów kwadratowych na obywatela. Tak? Tak. Senator Gromko.
No oczywiście możemy analizować, ale chciałbym też podkreślić, że to wszystko, te decyzje, które przedstawia czy pan premier, czy minister zdrowia, no są poprzedzone dokładnymi analizami fachowców, głównego inspektora sanitarnego, właśnie ludzi od epidemiologów. No to wszystko jest poprzedzone bardzo dogłębnymi analizami. Te rozwiązania, które są wprowadzane, no to właśnie stąd się biorą i dlatego są przedstawiane. Więc jeżeli wchodzi jakieś rządzenie, no to tylko i wyłącznie wynika z tego, że eksperci właśnie takie rozwiązania zalecają i to wszystko w tym temacie. Co do handlu w niedzielę, to niebawem rozpocznie się dyskusja, no i zobaczymy, jak to ma konkretnie wyglądać, jak się do tego odniesie główny inspektor sanitarny, minister zdrowia i po takiej również głębokiej analizie i w tym zakresie zostanie podjęta decyzja. Ja się nie zamykam na żadne argumenty, no ale przede wszystkim musimy chronić ludzi i to jest priorytetem. Przedsiębiorcy również są w trudnej sytuacji, no ale po pierwsze zdrowie.
To zostawmy już ten temat. Będziemy z pewnością do niego wracali. Będziemy przyglądali się całej tej sytuacji i ewentualnie kolejnym obostrzeniom. Albo zmusimy się wszyscy do zachowania większej dyscypliny społecznej. Być może wtedy uda nam się trochę ograniczyć owe ograniczenia. Zajmijmy się teraz smrodliwym tematem. Pewnie 3 posłów Prawa i Sprawiedliwości ostatnio było bardzo zdziwionych, kiedy zorientowali się, że pod ich domami wyrosły kupy gnoju. To oczywiście wszystko jest związane z ustawą futerkową. I pytanie, czy to zmiana takiej ekspresji wyborczej naszych obywateli, czy zaostrzenie w ogóle dyskusji publicznej? Senator Mariusz Gromko.
No rzeczywiście zdarzyła się sytuacja, która w mojej opinii powinna nastąpić. Parlamentarzyści mają wolny mandat i są kontrolowani, rozliczani ze swojej pracy raz na 4 lata przy urnach wyborczych i w ten sposób ktoś może wyrazić swoją aprobatę bądź dezaprobatę dla pracy parlamentarzysty i tak powinno być. Oczywiście ja rozumiem protesty, rozumiem dialog, potrzeba również się spotykania, no ale przede wszystkim miejsca typu biura parlamentarne są właściwym miejscem do prowadzenia tych dialogów czy protestów. Tutaj bardzo źle oceniam takie działanie, żeby nachodzić poszczególne osoby w ich własnych domach, zakłócać mir domowy. To nie powinno się zdarzyć i mam nadzieję, że więcej takich przypadków...
Że to były incydenty, nie... tak?
Tak, no bo tutaj z okrzyków, które miałem okazję widzieć w relacji internetowej, tam nawołanie bądź też, że ktoś do kogoś na posesję wejdzie, no to wszystko zmierza w złym kierunku. Ja rozumiem emocje, ale w te emocje też powinny być ograniczane przez pewne reguły. No ale jeżeli chodzi o ustawę, no to chciałbym przypomnieć, że w Senacie doszło do bardzo poważnych zmian. Wprowadziliśmy bardzo liczne poprawki, które zmieniają sporo w tej ustawie i tak naprawdę te rozwiązania, które proponuje Senat, to jest rozwiązanie kompromisowe i tutaj można znacznie inaczej oceniać tą ustawę niż w tej wersji, która wyszła z Sejmu, bo chciałbym przypomnieć, że do tego projektu wprowadziliśmy poprawkę o odszkodowaniach dla rolników. I miałoby polegać to na tym, że...
No i wydłużenie pewnych okresów, jeśli chodzi o vacatio legis, czyli wprowadzenie ustawy w późniejszych latach. Tak,
tak, powołujemy...
Czyli w pana opinii...
Państwową Inspekcję Ochrony Zwierząt, będzie to wyspecjalizowany podmiot, który będzie wykonywać właśnie zadania z zakresu ochrony zwierząt i tylko eksperci z tej inspekcji będą dokonywać kontroli w gospodarstwach rolnych. Dopuszczona została możliwość uboju rytualnego drobiu. Przesuwamy wejście w życie przepisów właśnie dotyczące uboju rytualnego. No i wiele innych też.
Tu odsyłamy
do definicji psa rosowego, więc jest nad czym dyskutować. Posłowie w Sejmie będą mieli znacznie inny obraz tego projektu i myślę, że wypracują takie rozwiązanie, które będzie stanowić zadość oczekiwaniom rolników, ale i też będzie wzmacniać ochronę zwierząt, bo taki jest cel pierwszy tej ustawy.
Poseł Krzysztof Truskolaski.
No rzeczywiście, Senat w wielu miejscach poprawił tą ustawę. W Sejmie przeszła ona ekspresowo. No wiadomo, że ekspres nigdy nie jest doskonały, ale jeszcze ta ustawa wraca do...
Ale ja pytam teraz o rozrzutnik jako argument polityczny.
Panie redaktorze, no w polityce obywatele mogą się wspierać, ale ja jestem zdania, że powinniśmy się wspierać na argumenty, a nie na różne wybryki, więc ja jednak jestem zdania, że powinniśmy się wspierać, ale na argumenty. No te występki, wyrzucanie czegokolwiek przed prywatnym domem, jednak też poseł jest osobą, czy senator, który też ma jakąś prywatność i...
Nie, tutaj, ale przypomnijmy tutaj... zasadniczą sprawę. Poseł, senator jest chroniony. To nie jest taki sobie zwykły obywatel.
Tak, no ale znaczy nikt ani posła, ani senatora dzięki Bogu żadnego nie zaatakował w tej sprawie akurat.
No ale czy ja to uważam, rozrzucenie gnoju pod posesjami to nie jest zaostrzenie właśnie takiej debaty publicznej?
No zdecydowanie jest. Niepotrzebne zaostrzenie debaty publicznej, panie redaktorze. Rozumiem protesty. Rolnicy protestują. Każdy ma prawo do strajków, do protestów w naszym kraju, ale takie wybryki no moim zdaniem są niepotrzebne po prostu, bo można z posłami dyskutować, można protestować, można wyrażać swoje opinie, poglądy, no ale takie wybryki uważam, że no nie są na miejscu.
Paweł Krutul.
Panie redaktorze, nie pochwalam takiej formy, w cudzysłowie, rozmowy. Czy to się zdarzyło pod mieszkaniami czy biurami posłów Prawa i Sprawiedliwości? Nie podoba mi się to. Te osoby, które oddały głos na danego posła czy też senatora, powinny się z taką osobą spotkać i na pewno z takim, czy grupa osób z takim parlamentarzystą spotkać, zaprosić i na pewno na takie coś się poseł czy senator wstawi i wysłuchując racji. Mieliśmy też spotkanie z rolnikami i wiadomo jak głosowaliśmy. Cały klub Lewicy był przeciw. Nie było to takie różowe spotkanie. Różne słowa padały, gorzkie słowa padały, ale w jakimś stopniu można dojść do konsensusu i przekonywać do swoich racji, bo takie czyny na pewno nie popychają sprawy dalej do przodu, tylko każdy się okopuje na swoich stanowiskach. I uważam, że to nie jest nic twórczego, co mogłoby zmienić nastawienie jednej czy też drugiej strony. Tak jest.
Panie redaktorze, zresztą za 3 lata mamy wybory i to na karcie wyborczej, w urnie wyborczej można pokazać aprobatę lub dezaprobatę do danego posła, danej formacji politycznej.
Dziękuję panu bardzo za udział w naszym dzisiejszym spotkaniu i programie. Naszymi gośćmi internetowo wirtualnie byli Mariusz Gromko, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.
Dziękuję serdecznie.
Oraz poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia i zdrowia wszystkim życzę. Do widzenia.
Również życzymy wszystkim zdrowia. Lech Pilarski, do usłyszenia.